Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Piotr Rybicki, nazywam się Piotr Rybicki i będziemy razem mieli przyjemność spędzić najbliższe 40 minut.
No to myślałem, że gdybyśmy chcieli bardzo dokładnie mówić to, o czym mamy mówić, to 3,5 godziny.
No to rzeczywiście 3,5 godziny były bardzo przyjemne, żeby tyle czasu spędzić, ale byśmy pewnie potrzebowali z 3,5 miesiąca, żeby poświęcić się analizie sprawozdań czy sprawozdawczości finansowej. Na naszej giełdzie jest 1000 spółek, więc gdybyśmy chcieli każdą analizować, to rzeczywiście tyle czasu by nam to zajęło.
Skoncentrujemy się na tych, powiedziałbym, kwiatkach, bo to są trochę wesołe, bo nie będziemy mówić o pozytywnych przykładach, bo to jest nudne. Powiemy o tych, co fajnego pan, ciekawego.
Pozytywnego.
To pochwali pan dwie spółki na naszej giełdzie za poprawną sprawozdawczość.
Ja bym chciał rozpocząć od takiej pewnej spółki, która 29 grudnia 2014, czyli dwa dni przed Sylwestrem, opublikowała prognozę wyników finansowych na 2015 rok.
Czyli nieźle.
Czyli bardzo dobrze.
Tak.
Czyli bardzo dobrze. Tak, przyłożyła się do tego w sposób profesjonalny. Oczywiście pokazała wielkość przychodu i wielkość zysku, jaka jest planowana. Natomiast wydarzyło się to zanim jeszcze skończył się
stary rok.
To bardzo pozytywnie. I to spółka z rynku New Connect, gdzie ten poziom raportowania, ten poziom informowania rynku jest różny.
Jest różny. Dobra, o tym New Connectie za sekundkę będziemy rozmawiali. Ja zanim przyjdziemy do tego, będę chciał pana przepytać, jak to te spółki, jak to nazwijmy, jakość sprawozdawczości, ile to zajmuje profesjonalistom. Analiza tych wszystkich sprawozdań, to ja panu powiem, jak to mniej więcej i tu słuchaczom, jak to mniej więcej jest z punktu widzenia inwestorów indywidualnych. Więc otóż tak, inwestorzy indywidualni mają zasadniczo tutaj cierpią na dwie choroby. Po pierwsze, mają bardzo mało czasu na analizę swoich spółek, a po drugie, nie są jednak inwestorami profesjonalnymi. Co do zasady, bo oczywiście wśród inwestorów indywidualnych również zdarzają się super wykwalifikowani inwestorzy. I jest ich trochę, ale mówimy o przeciętnym inwestorze indywidualnym. No i to jest tak, inwestor indywidualny, jak miałby przeczytać prospekt emisyjny dowolnej spółki giełdowej, ma na przykład PZU, to tylko taka kniga 5 cm grubości, plus kilka kolejnych raportów okresowych, plus do tego multum raportów bieżących, no to jest wyzwanie. No nie ukrywajmy, to jest wyzwanie, a jeszcze czytanie ze zrozumieniem. To też mam takie wrażenie, że inwestorzy indywidualni głównie czytają, ja bym to powiedział, informacje przetworzone. Czyli po pierwsze korzystają z narzędzi relacji inwestorskich, czyli to jak już spółki, no nie czytają tych wszystkich raportów tak dogłębnie, tylko czytają to, co jest na przykład na stronie internetowej. No, tabelkę z wynikami za ostatnie tam kilka lat albo ostatnie kilka kwartałów, wykres przychody, zyski i tak dalej. To zauważyłem taką prawidłowość, że jak te przychody, zyski, przepływy finansowe są, no, rosną, to spółki to prezentują.
No jak, tak, zawsze spółki będą pokazywały tak, to, co jest,
a jak nie rosną,
pozytywne,
to nie prezentują. To taka anegdota, że jak bank podnosi oprocentowanie kredytów, to się mówi, że to jest zmiana oprocentowania. Jak obniża oprocentowanie kredytów, to jest obniżka oprocentowania. To w spółkach giełdowych jest bardzo, bardzo podobnie. Więc po pierwsze korzystają z tych przetworzonych informacji już przez samą spółkę, a po drugie korzystają z informacji przetworzonych już przez analityków. Czyli to, co analitycy do nich wyplują. Ja chciałbym pana podpytać, jak wygląda ta praca analityka, ta praca tych osób, które profesjonalnie czytają sprawozdania finansowe tej drugiej strony. Ile czasu to zajmuje i z jakimi barierami się, na jakie bariery się natykają?
Ale to mi się nasunęła jeszcze to jedna jakby kwestia tego, co pan powiedział. To można by wnioskować, że w ogóle sprawozdawczość finansowa jest niepotrzebna w spółkach. Skoro nikt tego tak naprawdę nie czyta, może inaczej, może nie nikt, niewiele osób jest zainteresowanych tym.
Tak dogłębnie, Ja mi się wydaje, że to jednak jest potrzebne, bo gdyby tego nie było, no to jednak jest ta wąska grupa, ale jednak jest analityków, różnego rodzaju specjalistów, różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich. To raz, no plus ta niezwykle wąska, ale jednak istniejąca grupa inwestorów profesjonalnych, inwestorów indywidualnych. Więc jakby im zabrano to wszystko, ten cały stos cyferek, no to oni by płakali. Ale przeciętny inwestor indywidualny nie zauważyłby różnicy.
Znaczy, no pewnie by tak było, natomiast ja taką mam teorię, że sprawozdanie finansowe to trochę tak zwany szrot księgowy. To znaczy jest tam masa informacji, część potrzebnych inwestorom, ale część niepotrzebnych. Znaczy ono jest grube, obszerne, ono bardzo, bardzo momentami obszerne, ale tego serca z informacji, jakie tam byśmy znaleźli, to może by się znalazło 2-3 strony.
To może to trzeba na pierwszych 3 stronach publikować, a pod spodem już ta cała reszta, co już naprawdę...
No trzeba wystąpić pewnie do ustawodawcy, żeby zmienił rozporządzenia i ustawę.
A to nie jest tak, że panie Piotrze, że to pan, jako tutaj doświadczony już tutaj uczestnik rynku, to pan wie, które to te 3 strony, co tam jest najbardziej mięsne, to najbardziej potrzebne inwestorom, ale jakby wziąć kilku specjalistów, to każdy powie co innego.
Tak, a jeszcze...
Wskaże inne 3 strony.
Inne 3 strony, i to tam nie byłyby 3 strony, pewnie byłoby z kilkanaście różnych rzeczy, a do tego jeszcze to, co jest niezwykle trudne do analizy, bo to nie są liczby, to są opisy. No. To znaczy w wielu miejscach jest coś opisane, sprawozdania, i niby nieważne, ale w kontekście całej firmy może być arcyważne. No i jeżeli to jest na początku tego sprawozdania, no to ktoś to więcej osób przeczyta, jak przy końcu, to pewnie mniej. Zresztą dotarcie do właściwej informacji jest niezwykle trudne, bo nawet małej spółki z rynku New Connect, małej spółki notowanej rynku New Connect, sprawozdanie ma około 100 stron, a dużych spółek, tych z WIG-u 50 czy jeszcze większych, to sprawozdania mają i 500 stron.
No, to są z reguły, wynika to z tego, że są o wiele bardziej skomplikowane biznesy, rozbudowane, są po prostu duże spółki, no tak, i one mają duże.
No tak, ale ja bym wolał jednak...
Wielowątkowe biznesy.
Patrząc, tak? 500 stron sprawozdania, a 500 stron fajną książkę, to większość wybierze jednak fajną książkę.
A to jest właśnie przyczyna, dla której inwestorzy indywidualnie nie czytają sprawozdań finansowych, bo jak otwierają te 500 stron, no nie są takimi profesjonalnymi inwestorami, jest tak, o matko włoska. Dobra, gdzie jest czy jest prezentacja inwestorska, to sobie przyklikam. Zresztą też moja uwaga taka, że te prezentacje inwestorskie spółek giełdowych, no to one nie są przygotowywane z myślą o inwestorach indywidualnych. Ale dobra, mam takie pytanie do pana. Ile pan czyta takie sprawozdanie? Tak, załóżmy, że taki Orlen Bach wypuszcza, teraz będą mieli za kilka dni ogłoszenie wyników za 4 kwartał. Ile panu zajmuje czasu analiza takiego Orlenu? Oczywiście Orlen może pan podstawić dowolną inną spółkę.
Większą czy mniejszą. A to w zasadzie gdybym chciał prześledzić całe sprawozdanie szczegółowo, to nie tylko to sprawozdanie musiałbym zobaczyć, też kilka informacji wcześniej, poprzednie sprawozdanie.
Czyli mieć tą spółkę na radarze, w pamięci, tak, żeby wiedzieć, jak tendencje, tak?
No to myślę, że dzień to by było za mało.
Dzień.
Dzień, żeby poświęcić na takie sprawozdanie dogłębne, bo oczywiście informacje z niego to można wyciągnąć dosyć szybko, wiedząc, tak, w którym miejscu spojrzeć dosyć szybko, ale chcę powiedzieć, że to, czyli to tak by taki wniosek, że jeżeli miałbym tych spółek do analizy, to maksymalnie pewnie z 5-10 jestem w stanie analizować na bieżąco, bo ja nie tylko musiałbym śledzić wyniki finansowe, ale też wszystkie raporty, które one publikują.
Co tam po drodze się dzieje między kwartałami?
Spółki publikują tych raportów różnie, między 50 a 80 w ciągu roku. I to nie są często jedne strony, to nie jest często jedna strona, to czasami jest, tak jak w przypadku sprawozdania rocznego, kilkaset stron, i to wszystko by trzeba było wziąć i analizować.
No to ja nie dziwię się, że inwestorzy indywidualnie jednak nie czytają tych sprawozdań finansowych, że tak patrzą pobieżnie. Dobra, przychody, okej, mniej więcej widzimy, jest zysk albo nie ma zysku.
Ja bym nawet odwrócił tą tezę, że patrzy się przede wszystkim na zysk.
Na zysk, dokładnie.
Przede wszystkim, więc jeżeli mówimy o sprawozdaniu spółki New Connectowej 100-stronicowym, no to większość interesuje jeden wiersz z tych 100 stron.
Czy w ogóle jest zysk?
Często nawet czym się spółka zajmuje jest mniej ważne. Co jest jej przedmiotem działalności. Jakby ta pozycja, jest zysk w uproszczeniu pewnym, dla nas pewnie się niektórzy oburzą, że tak nie jest, ale pewnie w pewnym uproszczeniu jest zysk, tak, to jest dobrze.
No ale to jest oczywiste, to inwestorzy przede wszystkim na to patrzą, tak? Dopiero w drugiej kolejności, czy to jest zysk z jakiegoś, nie wiem, sprzedaży nieruchomości i to jest jednorazowy zysk, czy to jednak jest zysk tak zwanej działalności operacyjnej, czy ta spółka w ogóle coś robi. Bo ja podejrzewam, tak, nie wiem, czy pan się zgodzi, czy mi tę tezę, że analiza wielu raportów finansowych, w szczególności spółek z New Connectu, jest szybka.
No i łatwa też w tym wszystkim, bo te spółki są trochę mniejsze, nie są tak skomplikowane jak często spółki z rynku podstawowego, a też często mamy takie perełki, które się bardzo szybko analizuje. No, spółka, na przykład spółka, która ma 300 zł przychodów w kwartale.
No ale wie pan, no może mieć po drugiej stronie 3 miliony inwestycji, które się zamienią na miliony przychodów w kolejnych kwartałach.
No, pewnie tak, natomiast...
Bo ma super wykwalifikowanych pracowników, których...
Znajdziemy też spółki, które, które mają 0 zł przychodu i 0 zł kosztów, czyli de facto nie mają w ogóle pracowników.
Są takie spółki?
Są spółki, które mają 2 pracowników.
A, to fajnie jest, bo to podejrzewam, że czas analizy takiej spółki jest krótszy niż tak. Otworzenie strony internetowej, ściągnięcie pliku na wolnym łączu internetowym, otworzenie tego pliku, przeskrolowanie do pozycji, tam już te cyferki z wynikami. Aha, no i, więc analiza może być krótsza niż ten czas przygotowania, gdzie jest plik, który się analizuje.
Można by to było zbadać.
Dużo jest takich spółek?
No niestety są, znaczy ja nie robiłem zestawienia.
No tak mniej więcej,
ile
na oko,
jest,
tak.
Ale myślę, że kilkanaście by się znalazło, których naprawdę, no, a ich analiza będzie rzeczywiście szybka i pewnie jeszcze z kilkadziesiąt, gdzie niewiele dłuższa.
Ale to przypomina mi się, znaczy to jest w kategorii dowcipu oczywiście, ale to jest niestety takie, to jest prawda, jak agencja Nobili robiła badanie na zlecenie ministerstwa, gdzie badała poziom relacji inwestorskich w różnego rodzaju, no we wszystkich spółkach, gdzie dwie spółki z New Connectu pod odzwonieniem się do nich uparcie twierdziły, że na żadnej giełdzie notowane nie są.
No to dosyć ciekawe. To pewnie nie spółka twierdziła, tylko jakiś pracownik, który
tak,
może tak. Był nowy. Bo jeżeli rzeczywiście, jeżeli obsługuje taką spółkę biuro księgowe, no to gdzieś ten kontakt z tą giełdą jest trochę mniejszy. Jeszcze kiedy nie ma działu relacji inwestorskich, a pewnie nie ma przy dwóch pracownikach czy pięciu, to rzeczywiście może być tak, że ta spółka nie jest na giełdzie, chociaż de facto jest.
No.
Ale jeśli jeszcze mówimy o spółkach z rynku New Connect, to ja bardzo czekam w tym roku na 14 lutego. To jest szczególny dzień.
14 lutego?
Walentynki, to powinien pan wiedzieć.
No tak, to dzień wcześniej, to już tak, to jest.
Szczególnie powinien pan o tym wiedzieć, a to jest dzień, w którym spółki będą publikowały swoje wyniki za czwarty kwartał spółki z rynku New Connect.
A tak, faktycznie.
I to rzeczywiście
bo termin się kończy.
45 dni, tak. Termin może przypadać w sposób taki sympatyczny dla zakochanych, bo to sobota, ale dla spółek niekoniecznie, bo one pewnie będą musiały już 13 te wyniki opublikować, a będzie tak, że rzeczywiście około 400 spółek opublikuje tego dnia swoje wyniki, więc nie zazdroszczę tym, którzy będą chcieli analizować wyniki tych spółek, nawet gdyby to miało tylko być otwarcie takiego raportu i odnalezienie właściwej informacji.
Przypomina mi się, jak byłem na jakiejś konferencji z SEG-u i tam jeden z analityków, przedstawiciel jakiegoś biura maklerskiego czy funduszu, już nie pamiętam, też jakby mówił o tajnikach, jakby problemach, jakim borykają się profesjonalni analitycy. No i jednym z podstawowych problemów jest taki, że wiele spółek, którymi się zajmują, publikują na ostatni dzień swoje raporty i błagał swoje spółki, że porozkładajcie to na różne okresy, bo analiza 30 spółek w jeden dzień jest niemożliwa. Choćby się pracowało tam 20 godzin.
Znaczy, jeżeli chodzi o czwarty kwartał, to uważam, że ten 45 dzień, czyli połowa lutego jest technicznie niemożliwa, żeby sporządzić dobre sprawozdanie, które będzie de facto sprawozdaniem rocznym, no bo już obejmuje 4 kwartały tak naprawdę, więc jest za krótki okres. Więc no, można się spodziewać, oczywiście spółki pewnie dokładają wszelkich starań, żeby ono było jak najlepsze, ale nie oczekujmy, że będzie ktoś publikował dużo wcześniej, aczkolwiek już 2 dni temu pierwsza spółka publikowała swoje wyniki.
Zysk miała, ładne wyniki.
A nawet nie pamiętam, bo bardziej zakodowałem fakt, że jest to sprawozdanie niż jakby sprawdzałem, jakie są tam wyniki.
Zakładam, że zysk ładny i prezes chciał się pochwalić, gdyby był wynik zły, no to by liczyli jeszcze.
Nie wiem, a to można by zobaczyć, bo to bardzo łatwo będzie zobaczyć. Może taka jest rzeczywiście zasada, że dobra wiadomość szybciej, a zła wiadomość później, ale nie przesadzałbym z tym, że spółki rzeczywiście tak patrzą na to. Także jeżeli mamy coś dobrego, to mówimy zawsze od razu, a jeżeli mamy jakąś złą informację, to przeciągamy w nieskończoność. No, niemniej rzeczywiście jakby ciężko jest sobie te terminy skrócić, no bo one wcale są długie. One wcale nie są długie, bo te półtorej miesiąca to jest krótki okres, czy 2 miesiące w przypadku spółek giełdowych, to jest rynku podstawowego. No to rzeczywiście trzeba się przyłożyć do tego, żeby ta informacja była, jeżeli mówimy o rzetelnej informacji, jeszcze jest kwestia też pewnie branży, bo jeżeli jest firma handlowa, to trochę łatwiej jest zrobić, jeżeli jest firma budowlana, trochę trudniej jest to sprawozdanie zrobić.
Konkretny projekt, to jest zupełnie inne podejście do tematu.
Tak.
To jakim zbiorczym, jednym sformułowaniem, zdaniem określił pan jakość, na razie mówmy o New Connectie, jakość sprawozdań finansowych na rynku New Connect? Jak to wygląda?
I to powinna być cisza. Ponieważ ja nie chcę mówić tutaj zdania, bo musiałem powiedzieć zdanie negatywne jedno.
Czyli to lofto, nie starają się.
Ale nie wszystkie spółki. Znaczy, rzeczywiście pewnie by trzeba było podzielić to. Jedna grupa tych spółek, które się starają i ich powiedzmy jest połowa, i druga grupa spółek, które traktują ten New Connect trochę jako zło konieczne, i te raporty tam są troszeczkę niższej jakości. Ale też ja zawsze staram się takie pytanie, no, co w raporcie jest ważniejsze? Czy jego wygląd, czyli czy to jest ładny, kolorowy, ładne te tabelki, czy jakby wartość informacyjna, czyli rzetelność informacji podana we właściwym czasie. Moim zdaniem ważniejsze są liczby, czy tam informacje, które są zawarte wewnątrz.
To jest trochę tak, bo to jest oczywiste, że to musi być rzetelnie przygotowana informacja. Spółka pisze, że ma 3 miliony zysku, to na tyle ma. Ja chciałbym być w miarę pewny, że to tyle jest. Tak? Natomiast drugi ten czynnik, o którym Pan wspomniał, to jest też ważny z tego punktu widzenia, żebym ja tych 3 milionów zysku nie szukał, nie musiał samemu dodawać, nie kombinował, czy to jest w tej pozycji, w tej, Matko Boska, to chyba jeszcze trzeba mieć dodatku. Musi być tak napisane, że ja czytam, otwieram i wiem, aha, to ta spółka ma tyle przychodów, tyle kosztów, z tego to wynika, zysk jest taki.
Nie ma.
Inwestor indywidualny, który jeszcze raz tu wrócę, jak mantrę będę powtarzał, nie jest inwestorem profesjonalnym, nie może mieć wątpliwości, że czyta właściwe pozycje i musi rozumieć, co się do niego pisze.
A to by też musiało, trzeba by przyjąć założenie, że każdy czytający jest prawie księgowym, czy około księgowym.
No właśnie. Nie wiemy, że nie.
I też nie oczekujemy tego, tak? Też tego nie oczekujemy od tych osób. Ale jeszcze powiem o jednym pewnym wniosku, który mi się nasuwa, analizując czy
po lekturze tego wszystkiego,
że jest duża przepaść między sprawozdaniami spółek, które są notowane, czy to na rynku podstawowym, czy na rynku New Connect, a pozostałymi spółkami. To znaczy, rzeczywiście te sprawozdania, które widzimy, które są publikowane, one są dosyć ładne. Natomiast wiele spółek, które są poza rynkiem i w zasadzie to sprawozdanie jest niepotrzebne, no to jakość tej informacji jest niska. Ja wiem, że my teraz nie mówimy o spółkach niegiełdowych, ale każda spółka giełdowa była jakąś niegiełdową i proces ten musiała przejść, więc zostają te pewne ślady, że to sprawozdania, często sprawozdania i te opisy w sprawozdaniach to są bardziej opisy księgowe, informacje księgowe, słownictwo księgowe, niż informacja dla inwestora.
No, ale też jest druga tego strona jest taka, że często, wiadomo, opisy księgowe, pisemy księgowymi jest też opis sprawozdania zarządu bardzo branżowy. Dla przykładu, tak wzorowym przykładem, na przykład Petrol Invest, tak? To co tam zarząd ma do powiedzenia w raportach okresowych, w raportach bieżących, no tego nikt tak naprawdę nie wie, prawda? Także
sprawozdanie z działalności jest w ogóle odrębną, jakby powiedzieć, elementem sprawozdania, bo to jest w sumie jedyny element, który mówi o przyszłości firmy. Trochę mówi o przyszłości firmy. To pierwsza jest jego różnica, a druga jest taka, że jeżeli sprawozdanie jest fizycznie sporządzane przez, powiedzmy, dział księgowości, czy dział sprawozdawczości, tak sprawozdanie z działalności emitenta czy jednostki sporządzane jest przez ten zarząd, czy około zarząd.
No powinno tak być przynajmniej.
Tak często jest, że tak. Jest, środek ciężkości jest w zupełnie innym miejscu. I tam rzeczywiście zależy trochę od tego, jak to jest sporządzane przez ten około zarząd, to tam to ono może rzeczywiście inaczej wyglądać, trochę od tego, co ten zarząd rzeczywiście chce. I ono być może być bliżej opisu księgowego. Ono może bliżej, tak jak Pan powiedział, o opisów takich branżowych, czy słownictwa branżowego, możemy mówić w mniejszym lub większym stopniu na temat przyszłości. No. Odniosę się do porównania sprawozdań z działalności spółek giełdowych i niegiełdowych. Spółka giełdowa to sprawozdanie ma kilkudziesięciu stronicowe. Niegiełdowa to ma jedno, dwie lub trzy strony.
Tak, no bo tam właściciele się znają. Niegiełdowi, tak?
Jeśli znają, to nie chcą tego pisać, tak? Nie chcą tego komunikować.
W niegiełdowych jest, nie ma czegoś takiego jak rozproszony akcjonariat. Tak, jest to skończona liczba, oni się znają. Tak. To jest, no, nie wiem, pięciu wspólników, tak? Oni się mogą spotkać i pogadać, co się w tej spółce dzieje. No w spółkach giełdowych, gdzie jest założenie, nie wiadomo tak naprawdę, kto jest inwestorem, zanim się nie ujawni na walnym. czy tam nie poprzekracza pewnych progów, to jest tworzone no nie wiadomo dla kogo.
No ale to...
No, dla jakichś tam bliżej jest... niezidentyfikowanych inwestorów. No, dla wszystkich.
Dla wszystkich.
I dla potencjalnych inwestorów, bo mogą sobie przecież wziąć i kupić tam na giełdzie.
Więc pan mówiąc o wszystkich, może powiedzieć, że to jest jakby dla nikogo. No bo jakby nie zostało konkretnie stworzone dla jakiejś grupy. Przynajmniej w tej spółce niegiełdowej wiadomo, że jest dla tych właścicieli, których wiemy, którzy są. Ale to jest sprawozdanie, bo wiele osób jest zniechęcone tą długością tych szczególnie sprawozdań z działalności. Też je trzeba przeżyć, też trzeba je przeczytać. Bo tam mogą być informacje, w zasadzie te najważniejsze. Bo my tu, żeśmy wspomnieli trochę wcześniej o zysku. Zysk jest historią. Nawet jak spółka publikuje wyniki w lutym za poprzedni rok, to na de facto pokazuje czwarty kwartał dane historyczne. To, co było. Dzisiaj ten świat się tak szybko zmienia, że super by było, gdybyśmy mieli raportowanie dzienne.
A co pan sądzi o pomyśle takim, że miałoby nie być raportowania kwartalnego? Bo są takie plotki, chodzą po rynku. Tylko co pół roku spółki miałoby raportować.
Ale badane byłoby co pół roku. Bo to chyba rozumiem, że to w takim duchu miałoby
nie,
pójść.
Nie wiem, jakie. Nie przyznam się, że ze szczegółami się nie patrzyłem. Natomiast widziałem, że są pomysły zniesienia, żeby nieprawdopodobną uciążliwość ze spółek znieść.
A ja bym spojrzał od drugiej strony. Jaka jest wiarygodność informacji przekazywanej przez spółkę? Jakąkolwiek. Już jakby abstrahuję od tego, czy to jest spółka giełdowa, New Connectowa, czy poza giełdową. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wiarygodność, jest sprawozdanie roczne.
Tak jest.
Bo ono zostało...
Nie no, każdy jeden raport bieżący powinien być wiarygodny.
Ale jakości, najwyższej jakości jest raport, tak. Jest raport roczny, bo raz, że dużo czasu się go sporządzało, dwa, był badany również. Tak? Jakby wiele osób do niego się przyłożyło. Potem bym spojrzał, że na drugim miejscu sprawozdania półroczne, jeżeli są badane, to też jakby ich jakość taka faktyczna jest dużo wyższa. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki kwartalne, czy miesięczne, bo to też można by patrzeć w tej kwestii, to mogę powiedzieć z pełną otwartością, że najbardziej wiarygodną, czasami jedyną wiarygodną liczbą są przychody ze sprzedaży.
No tak, bo on tam ciężko je...
Też się da.
Też się da.
Ale one są najbardziej wymierne w tej kwestii. Bo przecież nikt między 31 marca a 1 kwietnia nie analizuje, czy dana faktura rzeczywiście powinna należeć do pierwszego kwartału, czy do drugiego kwartału. I oczywiście czasami analizuje, ale to nie jest jakby zadaniem, a przy raporcie rocznym jest to bardzo ważne, żeby rozstrzygnąć, który to jest...
Rok już obrotowy.
A przy kwartałach to tak sobie to trochę, można powiedzieć, idzie trochę z automatu.
Ale przecież chciałbym sobie poprzeć troszkę tezę taką, że te raporty kwartalne, to jakby ich zabrakło, to by było wszystko okej. Okay.
Nie, myślę, że należałoby podnieść ich jakość.
Jakość. Znaczy, ja patrzę na to z tej strony, że znam mnóstwo spółek, które przez pół roku, w szczególności na New Connectie, które są, no, to są spółki zdecydowanie mniejsze, więc to nie są takie odporne podmioty na zawirowania gospodarki, nie wiem, jak Orlen, KGHM, czy jakieś, nie wiem, czy spółki energetyczne, które w pół roku od super działającej spółki mogą zamienić się w bankruta. I znam takie spółki.
Ale to na pewno nie jest wina raportowania, że raportuje, czy nie.
Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak inwestor ma wyrwę, półroczną wyrwę informacyjną, to on może żyć w świadomości po ostatnim raporcie za półrocze, że ma całkiem sprawnie działającą spółkę. Tam się krzywda nikomu nie dzieje, a po pół roku nie ma takiej spółki.
Ale gdyby pojawił się taki pomysł, że spółka ma, ja tak sobie wymyśliłem go może trochę nawet na szybko, że spółka ma raportować nawet raz do roku, ale ma obowiązek zaraportować każde nietypowe zdarzenie odbiegające od normalnej działalności.
To jest duże ryzyko, bo to już pozostawałoby w gestii zarządów, które musiałyby usiadać i decydować, co jest tym zdarzeniem odbiegającym od normy, czy nie. A w sytuacji krytycznej, takiej, gdzie coś by się złego działo, to śmiem twierdzić, że spółki mogłyby mieć problem z tym raportowaniem.
Nie, oczywiście tak, ale to czy ona, co by było ważniejsze? Czy pokazanie informacji w raporcie kwartalnym z pewnym opóźnieniem, z pewnym poślizgiem, czy jednak pokazanie jej w raporcie bieżącym, czyli w tym domyśle w ciągu 24 godzin, co jakby jest by było w tej kwestii ważniejsze? Znaczy, ja nie chciałbym tutaj, żebyśmy wyszli z przekonaniem i Państwo, którzy nas tutaj słuchają, że jestem za czy przeciw bezpośrednio. Tak? Uważam, że im więcej informacji, tym lepiej. Natomiast cały czas trzymam się tego zwrotu już od księgowej. Jak coś jest mi niepotrzebne, to nawet jak ma 500 stron czy 1000 stron, to ja bym chciał mieć jakieś serce tego, jakieś podsumowanie, jakieś wnioski. Niestety no, finanse czy organizacja finansowa jest taka, że nie da zrobić się szablonu informacji. Nie da się zrobić jednego uniwersalnego szablonu dla wszystkich spółek, gdyby się dało, no ale nie da się.
A dobrze, jeszcze tak podpytam Pana, bo już na tym New Connectie tak troszeczkę, no tutaj może nie wprost mówiąc, raczej nie przychylili się do wniosku, że tam są wysokie jakości sprawozdania finansowe. A jak to wygląda dla porównania na rynku podstawowym, na rynku głównym?
Przepaść. Znaczy ja sobie zrobiłem taki mały test wczoraj. Szukałem na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy, ile było korekt raportów. Było już tu korekt. Tak. Sam raport został opublikowany, potem za chwilę musiał być korygowany. No to chyba mi się dwa z rynku podstawowego pojawiło i kilkanaście z rynku New Connect. Sam fakt
o tym, że ktoś się jednak, oj nie, to jednak ktoś źle policzył.
Nawet takie tak? dosyć banalne błędy, które mówią, że ktoś przekazuje harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2014 rok,
teraz.
A mamy 2015 i powinien...
Omyłka pisarska.
To jest
najczęstszy błąd popełniony przez nas w życiu. Teraz to jest pisanie 2014 zamiast 2015.
No tak, ale to nie publikujemy raportów. Ale a propos tych oczywistych omyłek pisarskich, to też...
Widzę, że Pan ma kwiatki przygotowane tutaj.
Kilka tu przy...
To przejdźmy do mięsa. To o czym tu mieliśmy mówić, czy najfajniejszego, to poprosiłbym kilka ciekawostek z raportów, które spółki przekazują.
Nie będę mówił spółek.
Jaka szkoda, że nudno będzie. No niech Pan
mówi. Nie będę do tego, bo pewnie niektórzy inwestorzy te raporty widzieli. Oczywista omyłka pisarska. Na stronie 8 rachunku zysków i strat, wiersz zyski i straty, była kwota 6800, a powinno być minus 12 tysięcy.
No, oczywista pomyłka pisarska. Komuś się tam omsknęło.
To, i gdyby to jeszcze była pomyłka o charakterze, że się niewiele pomyliła kwota, czy jakąś tam gdzieś coś, jakąś jedynkę gdzieś wstukując coś tam, może gdzieś nie albo coś się ucięło w Excelu, ale to jest zmiana strony z plusa na minus w tej kwestii, co. No to w ogóle takie sytuacje mogą całkowicie jakby powodować, że nie będziemy w ogóle chcieli raportów oglądać.
Tak, bo to czytamy raport i tak patrzymy, dobra, spółka ostatnio się tak minus plus 6 na minus 12 tysięcy, to na pozycji zysk?
Tak.
No to takie...
Zysk ze sprzedaży.
Okay.
Ale to, jak powiedziałem, ale to zupełnie inne, bo są spółki, które i dwukrotnie korygowały.
No właśnie, patrzymy na takie raporty. Coś, nie ma żadnej gwarancji, że ta spółka za tydzień nie wypuści korekty. Skoro raz zrobiła coś takiego.
To, że ona wypuściła, to jeszcze się cieszę. Mhm. Gorzej, kiedy nie wypuściła, a miała opublikować ten raport.
Korektę.
Tą korektę. Bo
rozumiem, że to też się zdarza.
Pewnie tak. Mhm. Pewnie tak, bo to można te rzeczy wychwycić, co jest niezwykle trudne, analizując potem raport kwartalny versus roczny.
Aha, że jak to się wszystko sumuje, to się wszystko nie zgadza.
Gdzieś tam coś, ale to jest żmudna praca i w zasadzie nic by nam nie wniosła. Natomiast rzeczywiście, jak już spółka skorygowała, przynajmniej wiem, że było źle. Wiem w takim sensie, że był jakiś błąd. Inny kwiatek, który mi się bardzo, bardzo podoba, to jest kwiatek z poprzedniego roku akurat, ale korekta prognozy wyników, ale opublikowane już w nowym roku. Czyli to było od 2013 roku, opublikowane już w 2014, czyli po zakończeniu roku. Jaki cel ma taka korekta?
No bo taka, że jak za sekundkę ogłoszą te wyniki, a ona będzie bardzo odbiegała od prognozy, która była gdzieś wcześniej wydana, no to będzie problem. To KNF, czepia takich rzeczy.
To jest spółka New Connectowa, więc nie ma. Ale to jakby tak. Rozumiem ideę. Idea, tak. Ale to też była sytuacja, że spółka opublikowała prawie że 5 minut przed raportem rocznym korektę.
Że puszczają raport,
na początku roku.
Klikają Enter, że korekta prognozy, po czym następnie klikają Enter, publikują wyniki. To też tak może
tak,
być.
Tak. Albo inne ciekawe, nie dotyczy sprawozdania, ale tytuł ma korekta do korekty raportu bieżącego.
A jest przynajmniej tekst jednolity, jak w ustawy wydrukowane?
Znaczy ja próbowałem dojść, o co chodzi w tej korekcie. Niestety mi się nie udało jednoznacznie ustalić. Ale rozumiem, że gdybym prześledził te trzy raporty, czyli pierwszy, korektę i kolejną korektę, to pewnie by się udało mi dojść, jaki był stan
faktyczny.
Więc no jakby takich rzeczy trochę jest. Znaczy jakby szeroko patrząc na rynek New Connect, to no, ja nie mam zaufania do tych raportów. Znaczy, są spółki oczywiście, które wypracowały pewną markę i tam no nikt właśnie nie ma do nich zastrzeżeń. Można powiedzieć, że idą w pewnym standardzie informacyjnym, tak? Mają dział relacji inwestorskich na stronie, podają wyniki dostępne na stronie, w ogóle raporty podają na stronie swojej. Można powiedzieć, że pewien ład u nich występuje, ale wiele spółek jest takich, że jak widzę informacje, to śmiem twierdzić, że no, brak zaufania to jest pierwsza rzecz, która mi się...
To widzi Pan takie rzeczy, przeglądając wyniki, że jakiś powiedzmy raport roczny jakiejś spółki, że to przegląda Pan i tak chyba do księgowego zwolnili 2 miesiące temu.
No, spółka taka była, która nie opublikowała raportu, bo twierdziła, że utraciła dane do danych księgowych, więc takie wersje też się zdarzają, że kogoś nie ma.
Znam firmę informatyczną, której jakieś, bardzo dużą zresztą, której jakieś systemy działają, ale nie są w stanie ich pozmieniać, ponieważ administratorzy serwerów się zwolnili, no i nikt nie zna hasła do serwera. To mam wrażenie, że to podobny przypadek.
No, coś w tym stylu, bo nie mogę puścić raportu, bo osoba, która miała dostęp, się zwolniła, a oni nie mogą tych informacji udostępnić, nie mają opublikować, jak następuje przesunięcie albo coś, co już się nie zdarza na szczęście, ale miało miejsce jakiś czas temu. Spółka puszcza raport z wynikami bez załącznika, po czym po jakimś czasie publikuje już korektę razem z załącznikiem, czyli jakby opóźnia sobie dosyć świadomie publikację raportu.
Aha, że pierwsze puszcza pierwszą informację, że w terminie, więc wszystko jest ok, ale to jest, i po pewnym czasie...
Nie było załącznika, nie było raportu.
To znowu to analogiczna sytuacja, jak kojarzę, że też to jakieś to z działki jakiejś prawniczej, że, różnego rodzaju, że składa się puste kartkę do sądu, jako, nie wiem, jakiś tam dokument, żeby jakiś terminu zachować. Okej, termin jest zachowany, mija 2 tygodnie i dopiero właściwy dokument dochodzi, jako uzupełnienie tej wcześniejszej.
Żeby jeszcze tak pokazać obraz, jakie te raporty czasami są, to tutaj też mam jeden taki przykład, gdzie spółka dała korektę raportu, dokładnie uzupełniła raport okresowy za trzeci kwartał, prezentując dane porównywalne za analogiczny okres poprzedniego kwartału i dane finansowe narastające. Czyli dała, trochę dała informacji. Dała tylko ten kwartał, który nas interesował. Tak. Nie dała po
narastająco.
Narastająco, ani danych porównawczych. Oczywiście można sobie...
Nie opublikowała to za dłuższą chwilę.
Nie, ten pierwotnie opublikowała pewnie w terminie, ale potem uzupełniła.
Tak. No to właśnie mówię, że pierwotny w terminie, żeby się na jakieś kary nie narazić, mija chwilę czasu narastająco za pewnym czasie.
Ja myślę, że to był błąd ludzki w tym przypadku. Że ktoś po prostu przygotował go i potem albo ktoś z rynku zwrócił uwagę, że nie ma danych, albo giełda zwróciła uwagę na to, że nie ma danych, i uzupełniono o te brania. To był daleki od tego, że spółka zrobiła to świadomie. Trochę utrudniła życie tym, którzy mają...
Panie Piotrze, to jakbyśmy mogli jakieś takie porady dla inwestorów dać, bo Pan jak tutaj to zwróciło moją uwagę, że Pan jako profesjonalista jest w stanie, czytając raporty różnych spółek, no w szczególności te z rynku New Connect, widzieć, że chyba nie mam zaufania do tych danych. Coś tu jest nie tak. No, nie podejmę decyzji inwestycyjnej, bo to jest nierzetelnie przygotowane. Co musiałby inwestor, jaką wiedzę posiąść, żeby też nabrać z czasem takiego wyczucia rynkowego, żeby móc sobie czytać te raporty tak swobodnie, te okresowe i widzieć, no to jest niechlujnie przygotowane.
Ja myślę, że wyłapanie błędów księgowych jest trudne. Znaczy takich, które gdzieś tam są na poziomie ewidencji poczynne świadomie czy nie, jest trudno, bo to będą, one będą niewidoczne. Dużo łatwiej jest wyłapać błędy wynikające z pewnych nieścisłości między dokumentami. Czy w jednym dokumencie jest jakaś nieścisłość, czy między różnymi raportami. A w zasadzie jedyną możliwością to jest śledzić te informacje.
Czyli być z daną spółką na bieżąco. No, tego nikt po pierwszym raporcie nie domyśli się, że tam jest coś nie tak, ale jak będzie tą spółkę obserwował miesiąc, znaczy pierwszy kwartał, drugi, trzeci i tak dalej.
I raporty bieżące.
I to o, coś jest chyba nie halo. Także...
Które jakby są pokazywane, też trzeba śledzić, bo niby nieważny raport, też jest jakaś grupa raportów nieważnych, tak można powiedzieć, ale no, też trzeba śledzić, co ta spółka publikuje w tak zwanym międzyczasie, bo spółki też publikują informacje o zdarzeniach, które będą miały wpływ na wyniki finansowe, czyli oni już, zanim jeszcze poszedł raport kwartalny, oni już piszą informacje o tym, że coś się wydarzyło.
Bo to są raporty bieżące.
Ale będzie miał wpływ na wynik finansowy.
No bo to są raporty bieżące.
Ale to akurat nie wynika z obowiązków raportów bieżących.
Dlaczego?
Żeby pokazywać coś, co będzie w sprawozdaniu ujawnione.
No jeżeli może mieć wpływ na cenę, jeżeli może być informatem cenotwórczą, to powinno być.
Tak, ale to naprawdę myślę, że jak śledzę, to może 3-4 spółki były, które pokazały takie zdarzenie, że będzie miało na wpływ na
znaczący
tak. wpływ negatywny, to są takie przypadki, na kurs czy na kurs na zysk, który będzie w raporcie rocznym.
Dobrze.
To było dobre. Okay. Ale to jakby, jeżeli wracam do tego pytania, co trzeba robić? No, na pewno nie przywiązywać się do jednej wielkości, do zysku netto, to na pewno nie, ale śledzić tą spółkę, czytać, obserwować, jakie daje informacje i w sumie trochę wyciągać wnioski samemu, tak? Czyli sami będziemy wiedzieli, czy to rzeczywiście jest wiarygodne.
Czy troszeczkę się uprofesjonalnić jednak.
Tak, jak spółka daje 70 raportów, z czego 15 jest korekt raportów, niech to będą błahe korekty, ale to obniża trochę. Ja wiem, że można się pomylić, zawsze można się pomylić i to jest spółka, która nie zrobiła żadnej korekty raportu, to tak chyba nie istnieje. Mhm. Ale to chodzi o ich skalę, o ich jakby poziom, że no gdzieś te pomyłki musiały być. Jeżeli jakaś spółka daje korektę raportu i pisze nam, że pomyliła się w wielkości kapitału zakładowego, kapitału akcyjnego.
No to już zaczyna być, to już tak trochę zabawnie brzmi już.
Tak, bo ona nie wiedziała, ile jest na 30 września, a teraz już wie. Znaczy, no tak jakby był komentarz. To obniża trochę wiarygodność tych informacji, wszystkich informacji, nie tylko te jedne. Wszystkich informacji.
Jasne. Jakieś pamiętam, byłem na wykładzie pana Artura Sieranta z Notorii, który też jakby pokazywał, na co trzeba zwracać uwagę, że w danej spółce zaczyna się dziać źle. Że jeszcze nie widać, ale że chyba tam coś nie do końca dobrego jest. I zwracał właśnie uwagę, że jako jeden z czynników, taki, że trzeba zwrócić uwagę, znaczne obniżenie jakości sprawozdania finansowego. Że było dobrze, wszystko ładnie, spółka, te raporty były bardzo solidnie przygotowywane, te okresowe i nagle mi kolejny kwartał, no i tylko się nie da czytać. Tu błąd, tam błąd, wręcz plus estetyka, że jakieś tabelki rozjechane i tak dalej. O, księgowy się z główny zwolnił. No to on się nie przez przypadek zwolnił.
No, nie chcę polemizować z panem Arturem aż tak bardzo. Pewnie czasami to się sprawdza. Natomiast jeszcze inną sytuację bym zauważył, jeżeli chodzi o raport. Każdy kolejny raport jest trochę powieleniem poprzedniego raportu.
No trochę, nigdy nie pisze się go od białej kartki. Zawsze to jest, bierze się na warsztat stary i tak, dobra, to u nas w spółce zmieniło się to trzeba zmienić.
I
jak to się nie zmieniło,
to... plusy i minusy, tak? Bo pewne błędy, które były w poprzednim raporcie, zostały wyeliminowane. Czyli pewne rzeczy po prostu są trochę lepiej przygotowane. Ale niestety wiele rzeczy, informacji, które się powinno znaleźć, co się nie znajduje w tym raporcie, no bo ich nie było w poprzedniej wersji. I nawet jak się księgowy zmieni, to też idzie na starej wersji. Więc to tam może, tak może być, że po tych raportach nie zawsze można zauważyć, jak to wygląda. A jeszcze tak, bo pewnie do końca się zbliżamy trochę, takie pytanie dla słuchaczy, że gdyby ta sama informacja, na przykład o jakimś nieudanym kontrakcie, była pokazana w jednym sprawozdaniu już jako strata, chociaż jeszcze nie była stratą, tak naprawdę, tak byłaby w trakcie, a w drugim sprawozdaniu byłaby opisana, że to jest wielce prawdopodobne, że to będzie strata, to ten sam stan prawny tej sytuacji, to pytanie dla słuchaczy, to którą informację byście zauważyli?
A która jest pierwsza?
Nie, chodzi mi o to, że są dwa sprawozdania. Nie, są dwa sprawozdania, w jednym księgowy ten kontrakt...
Zauważyłbym oczywiście w tym, gdzie jest napisane wprost, że to strata.
już koszty wpisał, tak?
Już wpisał.
Już wpisał koszty.
Bo to tabelka. Zanim się człowiek przejdzie do tego, to ktoś coś pisze, to czytasz tabelę i jest strata. Tak jest.
A w drugim ten sam sprawozdanie byłby opisany,
że być
bardzo szczegółowo. No bardzo szczegółowo. Może lepiej niż ten pierwszy sprawozdanie byłby opisany, ale nie byłby jeszcze odzwierciedlony w wynikach. Jakby oczywiste się wydaje, że najpierw tabelka, potem ewentualnie
opisy.
A ja mówię, no trzeba te opisy czytać. I nie kończyć swojej edukacji, ja mówię, swojego zapoznania ze sprawozdaniem na liście do zarządu.
Tak. Nie kończyć,
tylko jednak przejść całe. Nawet jak będzie niezrozumiałe, bo wiele informacji jest niezrozumiałych dla osób spoza świata księgowości, to przejść, przeczytać, zobaczyć informację, która jest ważna, być może jest na 48 stronie, a może na 115, a może jeszcze
nie. Czyli jednak nie ma lekko. Nie możemy być rozleniwionymi inwestorami, tymi, których ja tutaj przedstawiłem na samym początku, że to są nieprofesjonalni inwestorzy, którzy nie mają czasu, którzy mają czas, żeby przeklikać prezentację, prawda? Że jak ktoś chce troszeczkę tam więcej wagi przyłożyć do swoich pieniędzy, troszkę bardziej o nie dbać, no to nie ma siły, trzeba te sprawozdania czytać.
Tak. Jeszcze mamy większą trudność obecnie mam na myśli 2015 rok i może jeszcze wcześniejsze lata, że to wszystko zaczęło bardzo szybko się dziać. Znaczy dzisiaj spółka, nawet jak patrzymy na dowolną spółkę, jak wyglądała lat temu 2-3, to wyglądała zupełnie inaczej. I wyniki też wyglądają zupełnie inaczej. To po prostu przyspieszyło. 15 lat temu można było założyć firmę, cegielnię, produkować te cegły przez 10 lat, te same cały czas.
I nic się specjalnie nie działo.
Nic się nie działo. Dzisiaj jak zrobimy pierwszy sezon, to drugi już zupełnie będzie inny w tej cegielni. I to wszystko widać w wynikach finansowych. Więc jak to co analiza by oczekiwała, że mam dane porównawcze z kilku lat, to ja ich nie mam dzisiaj. Czy je mam? Formalnie mogę je mieć. Ale nie możemy porównać firmy 2014-2015 z 2010, bo to często się okazuje, że to czasami inny przedmiot działalności już. Inny nacisk na inne działania.
Szybciej się wszystko dzieje.
Dużo szybciej, więc być może fajnie by było, co przez jakiś czas było bardzo popularne, raporty miesięczne na rynku New Connect. I tam było oczywiście bardzo mało informacji w nim, ale były informacje takie powiedzmy wstępne, finansowe. Szybko dostałem inwestor informacji, czy bardzo szybko w stosunku do tego, jak to wygląda.
Zdaje się, że jest kilka dosłownie spółek z New Connectu, które chyba takie coś. Coś produkują takie dokumenty.
I też z rynku podstawowego też są spółki, które pokazują wielkość sprzedaży, jeżeli są handlową na przykład firmą. Jest to łatwiej pokazać,
To tylko podstawowo nawet te duże spółki pokazują, że już prognozę sprzedaży, już wyniki sprzedaży poza raportowaniem okresowym, poza wynikami kwartalnymi.
Ten kierunek, że ja będę szybciej wiedział to, co się dzieje rzeczywiście w spółce. I nie sam może, i nie najważniejszy byłby zysk, ale czy są przychody. Jak są przychody, to znaczy, że dobrze.
Tak jest. Dokładnie, musi być. Pieniądze muszą być, kasa.
A potem to są przychody, będzie.
To czy jest zysk, czy nie, no to tak naprawdę wiemy z dowcipów księgowych, które się przychodzi do prezenta, że to ile ma wyjść.
Ile ma wyjść.
Tak jest. A czy jest gotówka na koncie, czy nie, no to już jest zupełnie inna sprawa.
Powiem trochę też odważną tezę, którą zauważyłem w poprzednim roku, że spółki walczyły o zysk. Mocno walczyły w swoich sprawozdaniach o wielkość zysku. Czy tak będzie w tym roku, to się okaże. Było widać taką walkę, żeby ten poziom zysku był co najmniej taki, jak był w poprzednim roku.
Dobra, no bo to wiadomo, ciężkie czasy trzeba przed akcjonariuszami pokazywać.
Czy tak będzie w tym roku, no to się jeszcze okaże, bo te wyniki dopiero są w trakcie przygotowywania.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzisiaj moim gościem był
Piotr Rybicki. Dziękuję
Państwu. Ja nazywam się Michał Masłowski, to był podcast Echo Rynku. Do usłyszenia następnym razem.